Witajcie, drugie spotkanie naszego komentarza pod hasłem Bosak i Mencen. Dziękujemy za masę pozytywnych komentarzy po pierwszym programie. Skoro Wam się podobało, to spotykamy się po raz drugi.
Dokładnie, będziemy się spotykać częściej, będziemy na bieżąco komentować naszą rzeczywistość polityczno-gospodarczą, a Wy w zamian lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, subskrybujcie, tak żeby nasze słowa szerzyły się po całym internecie.
Jeden z moich znajomych powtarza, że ostatecznie w polityce najważniejsza jest polityka, a jeśli polityka, to posiedzenie Sejmu. Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu mieliśmy kilka bardzo ciekawych sytuacji. Przygotowałem specjalnie dla Was wydruki głosowań. To są głosowania trzech ustaw, z których każda nie powinna przejść, a jednak przeszła. To były ustawy, w których opozycja, i mam na myśli tą tak zwaną totalną opozycję, a nie nas, pomogła PiS-owi. Chcemy dla Was krótko omówić te projekty, żebyście wiedzieli, co naprawdę dzieje się w polityce, a nie tylko, co podają media. Pierwsze głosowanie dotyczyło kodeksu wyborczego, propozycji zmiany przepisów przyjmowanej w roku wyborczym przez Prawo i Sprawiedliwość. Za 163 głosy, przeciw 218, wstrzymało się 63 osoby, a więc Lewica, PSL, Porozumienie, Kukiz 15 i Niezrzeszeni umożliwili przegłosowanie PiS-owi przepisów zmieniających przepisy wyborcze w roku wyborczym. Ale co jest w tych przepisach, że opozycja tak pomaga?
Dwie sprawy. Pierwsza to rzeczywiście nie powinni zmieniać tych przepisów na parę miesięcy przed wyborami. To jest bardzo brzydki zwyczaj. Nie powinno się zmieniać reguł w trakcie gry. I dobrze byłoby, żeby takie zmiany były robione wcześniej. A dwa to sama treść przepisów. No bo jeżeli się w nie spojrzy, to one nie są po to, żeby nasza demokracja była lepsza. Żeby coś lepiej działało. One są tak pomyślane, żeby partia rządząca zdobyła trochę więcej głosów. Bo tam mamy dwie podstawowe zmiany. Pierwsza dotyczy Polonii, to znaczy Polaków mieszkających za granicą. Do tej pory mogli głosować na podstawie posiadania paszportu polskiego, a teraz będą musieli mieć dowód osobisty, a jak ktoś już parę lat przybywa na emigracji, to bardzo często tego dowodu osobistego po prostu nie ma. Ma jedynie paszport i teraz mając paszport, będąc polskim obywatelem, taki ktoś nie będzie mógł wziąć udziału w wyborach. No i teraz jaki był zamysł? No taki, że wielu ludzi za granicą to nie ma ochoty głosować na PiS, więc kalkulacja jest taka, że wyeliminują część głosujących poprzez uniemożliwienie im zagłosowania w tych wyborach. Bo nie mają dowodu osobistego. No i druga sprawa. Zwiększenie liczby komisji wyborczych. W tym momencie mamy w Polsce pod 30 tysięcy komisji wyborczych, w których głosuje się w dniu wyborów. No i jaki jest problem? Im tych komisji będzie więcej, tym trudniej będzie partiom opozycyjnym obsadzić swoimi ludźmi wszystkie komisje. No bo to już od dawna wiadomo, że w Polsce w zasadzie nie ma możliwości fałszowania wyników wyborów poziom wyżej niż komisja, tak? Każda komisja publikuje swoje wyniki na drzwiach w dniu następującym po dniu głosowania, publikuje je w internecie, potem to wszystko chodzi w Excelach, można sobie dodać. Tam nie ma miejsca na fałszowanie wyników.
W ten sposób działają wszystkie ruchy kontroli wyborów, dokładnie, że jeżdżą od punktu do punktu i same to liczą.
I jedyne miejsce, gdzie rzeczywiście można sfałszować jakieś wyniki, to jest na etapie liczenia głosów w komisji wyborczej. No bo jak to wynika w praktyce? Parę razy byłem w takiej komisji. Zamyka się kilka osób, tam 5, 6, 7, w zależności od tego, jaka duża jest komisja, i przez parę godzin liczą głosy. I teraz, jeżeli jest tam przedstawiciel każdej partii, no to wszyscy zachowują się uczciwie, chcą policzyć te głosy, iść do domu i nie siedzieć po nocy w dniu wyborów. Natomiast jeżeli tam na przykład nie ma przedstawiciela jednej, dwóch, może trzech partii, no to mogą się dziać różne cuda. To już wielokrotnie znajomi właśnie z małych miejscowości, gdzie były małe komisje wyborcze, zwracali mi uwagę, że zagłosowali na przykład na nas, a my mieliśmy mało głosów w takiej komisji, potem ich głosów nie było w protokole. Czyli ktoś po prostu wziął i przerobił głos oddany ważnie na naszą partię na głos nieważny. I takie rzeczy niestety będą działy się częściej.
I tu warto powiedzieć, że to jest tego rodzaju fałszerstwo, które jest praktycznie nie do udowodnienia, tak. No bo jeżeli ktoś na przykład na karcie wyborczej dopisze drugi krzyżyk, głos się staje nieważny, no ale już tego nigdy nie udowodnimy, kto ten drugi krzyżyk dopisał. Głos jest zliczany jest jako nieważny, no i w ten sposób czasem rzeczywiście okazywało się, że tam ludzie mówią, że oddali na nas konkretne głosy, ale tych głosów nie było. Dlatego tak ważne jest, żeby przystępować do tej operacji zgłaszania najpierw kandydatów do komisji wyborczych, gdzie jest losowanie. I w poprzednich wyborach oczywiście to robiliśmy. I ci, którzy się nie udadzą, nie zakwalifikują się do losowania, mogą później jeszcze wystąpić jako mężowie zaufania, żeby patrzeć na ręce tym, którzy liczą głosy.
To jest bardzo ważne, że ta zmiana ma dwa skutki. Pierwsza, zwiększa ryzyko fałszerstw, czyli wyniki wyborów będą mniej uczciwe niż bez tej zmiany. A dwa, no, dużo bardziej korzystna dla PiS-u zmiana, to znaczy zwiększa frekwencję na wsiach, gdzie PiS ma dużo większe poparcie niż w dużych miastach, bo dodatkowe komisje będą w miejscowościach mało zaludnionych.
I teraz... no, przynajmniej taka jest kalkulacja PiS-u, oby im się jeszcze nóżka powinęła w tym makiawelizmie. Liczymy na to, że tutaj... ludzie, którzy mieszkają w mniejszych ośrodkach, jednak spojrzą na Konfederację w kampanii wyborczej przychylnym okiem, bo moim zdaniem to my jesteśmy tą prawdziwą alternatywą dla polityki, jaką w tej chwili mamy w III Rzeczpospolitej. Natomiast warto zwrócić uwagę właśnie na fakt, że tam jest mowa nie tylko o zwiększeniu liczby punktów wyborczych, ale nawet o dowożeniu ludzi do komisji. Była mowa o bezpłatnym transporcie publicznym do komisji, co jest, no jak dla mnie, to już kuriozalne, zważywszy na fakt, że polskie państwo nie jest w stanie rozwiązać problemu prawidłowego dojazdu karetek do osób umierających, ale okazuje się, że dojazd do komisji w mniejszych ośrodkach dla PiS-u w roku wyborczym.
Ważne i ważniejsze. Chorego do szpitala to nie trzeba dowieźć, bo to sam koszt, natomiast trzeba wyborcę PiS-u dowieźć do komisji wyborczej. Teraz możecie państwo myśleć, że co my się tu wyzłośliwiamy nad pojedynczymi głosami, że jeden głos nie ma znaczenia. Jest w Polsce 20, przynajmniej teraz 27 tysięcy komisji wyborczych. I wyobraźmy sobie, że w każdej komisji jeden głos na Konfederację będzie głosem skreślonym, także stanie się nieważny. Tak? Daje nam to 27 tysięcy głosów w skali całego kraju. W 2015 roku partii Korwin zabrakło 30 tysięcy głosów do tego, żeby wejść do Sejmu. To znaczy jeden głos na komisję w całej Polsce zadecydował, że PiS zaczął w Polsce rządzić samodzielnie od 2015 roku. Gdyby wtedy w każdej komisji był jeden głos więcej na partię Korwin, nie byłoby rządu PiS-u w 2015 roku. Dlatego każdy głos w tych wyborach ma znaczenie.
A w konkretnych okręgach wyborczych często 200 czy 500 głosów może przesądzić o tym, że nasz kandydat w tych wyborach będzie miał mandat wyborczy i że na przykład będziemy mieć posłów 30, 40, 50, a nie tak jak w tej chwili 12. Także są to sprawy arcyważne i tym bardziej zagadkowe jest to, od czego zaczęliśmy, czyli dlaczego takie przepisy poparła Lewica i PSL, poparły je nie wprost, a mianowicie poparły je poprzez wstrzymanie. Ale tu zwracamy uwagę, wstrzymanie się w tym głosowaniu umożliwiło PiS-owi przegłosowanie przepisów, co do których w innym wypadku mógłby nie mieć większości.
Czyli można uznać, że opozycja w tej sprawie wyjątkowo się nie głosowała, ale się cieszyła.
Zachowali się posłowie opozycji jak karpie, które głosują za przyspieszeniem Bożego Narodzenia, w tym wypadku ewentualnych zmian na korzyść PiS-u. I warto zwrócić uwagę, bo ktoś by mógł pomyśleć, o, PiS taki dobry, tak prawda, szlifuje to prawo wyborcze, ale zwróćmy uwagę, że przecież w ostatnich miesiącach mieliśmy do czynienia z wielką w zasadzie kompromitacją, to znaczy przepisy o finansowaniu partii politycznej są nie dzisiejsze. Przepisy nie umożliwiają normalnego przeprowadzenia kampanii wyborczych, które na siebie nachodzą. Są nieustanne problemy z tym, jak te kampanie wyborcze rozliczać, bo te przepisy są nienowoczesne. Nie nadążają w ogóle za nowoczesną technologią typu płatności online czy jakieś inne formy zbierania pieniędzy, które już są powszechne w sektorze pozarządowym, nie mówiąc już o biznesie. Ale tutaj, jeżeli chodzi o dowożenie bezpłatne ludzi na komisję i przybliżenie tych komisji, żeby tylko zagłosować, no intencja PiS-u jest oczywista, ich kalkulacja, rozbudowywanie programów socjalnych i później, żeby zwrot z tych programów socjalnych mieć w postaci poparcia. Jeszcze raz to podkreślę, mamy nadzieję, że się potkną o własne nogi. To jest makiawelizm, to jest nieuczciwość, to jest próba manipulacji własnym narodem, a nie uczciwa rywalizacja polityczna i widzimy to na każdym polu, tak samo w telewizji publicznej, mediach zależnych od rządu, gospodarowaniu publicznymi pieniędzmi, gdzie niektóre partie, jak Solidarna Polska, zrobiły sobie z pieniędzy podatnika niemalże fundusz wyborczy. Oby ten makiawelizm się na nich zemścił. Liczymy na to, że drodzy wyborcy, ukażecie PiS za te naruszenie podstawowych zasad demokracji, jaką jest równa rywalizacja wszystkich na przejrzystych zasadach. Kolejna rzecz z ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie widzieliśmy współpracę, no tym razem w ramach rzekomo skłóconej koalicji, współpracę wzorową, gdzie Solidarna Polska głosowała za szkodliwymi przepisami, tak samo jak PiS i całe środowisko premiera Mateusza Morawieckiego, z którym są niby śmiertelnie skłóceni, to ustawa o komunikacji elektronicznej. Mieliśmy głosowany wniosek o odrzucenie jej w całości. Sami taki wniosek składaliśmy, bo uważam, że to jest zła ustawa. No i w sprawie tej ustawy oczywiście wniosek o odrzucenie w całości został odrzucony. Ustawa będzie dalej w Sejmie procedowana. Jest to ustawa bardzo niebezpieczna, dlatego że zawiera cały szereg przepisów groźnych dla obywatela, umożliwiających czy to cenzurę, czy szpiegowanie, czy próbę programowania propagandy, w tym wypadku kanałów telewizji publicznej, na pilotach obywateli, żeby oglądali to, co chce rząd.
Mi się wydaje, że powiedzenie, że ta ustawa jest zła i niebezpieczna, to jest mało powiedziane. Ta ustawa do tego jest jeszcze wielka, ona jest ciężka, ja Państwu zaraz coś pokażę. Ta ustawa to wygląda tak. O. Więc to jest bardzo niebezpieczna ustawa. Jakbym komuś ją spuścić na głowę, to można tymi 17 kilogramami krzywdę zrobić. Więc mówimy tutaj o ustawie mającej 3,5 tysiąca stron z tymi wszystkimi projektami rozporządzeń, z załącznikami, z jakimś spisem tabel, która waży 17 kilogramów. Więc warto mówić o 17-kilogramowej ustawie dotyczącej inwigilacji w internecie. Czego ona jeszcze dotyczy, to nie wiemy, ponieważ tu, jak Państwo widzicie, tu można zawrzeć w zasadzie wszystko. Gdyby tu całą trylogię Sienkiewicza dopisać, to pewnie nikt by nie zauważył. Powiedz mi, Krzysztof, ilu z Was przeczytało tą ustawę?
No, nasze biuro legislacyjne myślę, że ją przeczytało, chociaż nie jestem pewien, czy w całości, i nie jestem też pewien, czy to jest potrzebne, dlatego że same przepisy to nie jest 3000 stron. Same przepisy to jest początek tej sterty, a ostatecznie to przepisy są tym, co reguluje nasze życie. W gruncie rzeczy, gdyby rząd sobie darował rozwlekłe i mydlące oczy uzasadnienia, to legislacja nie zmieniłaby się ani na lepsze, ani na gorsze. Natomiast tutaj warto powiedzieć, że są wprowadzane rzeczy, no, od których się włos jeży na głowie. To, za co my tą ustawę krytykowaliśmy, między innymi ja w swoim przemówieniu sejmowym na ostatnim posiedzeniu, to, że 9 państwowych służb nabywa kompetencji do tego, żeby w czasie rzeczywistym śledzić, co robimy w internecie, na platformach społecznościowych, na komunikatorach, w poczcie elektronicznej. I służby mają uzyskać prawo dostępu do tego w czasie rzeczywistym bez wiedzy operatorów. Tak jest to sformułowane, bez wiedzy pracowników operatorów. To jest sformułowane w taki sposób, jakby operatorzy internetu czy operatorzy konkretnych aplikacji mieli zapewnić tak zwane backdoory dla służb, żeby one sobie po prostu wchodziły, czytały, co robimy, bez żadnej kontroli.
No tak, no. Chodzi o to, że do tej pory służby podsłuchiwały telefony oraz SMS-y. Natomiast technika poszła do przodu. Ludzie zaczęli instalować sobie jakieś WhatsAppy, Signale, Messengery, Facebooki i inne cuda. I oni teraz chcą czytać, o czym piszecie na Messengerze ze znajomymi. I teraz pytanie, po co oni chcą to czytać? No pierwsza odpowiedź jest, że z ciekawości, ale nie mam przekonania, że to naprawdę takich interesuje. A druga jest taka, że chcą wiedzieć, co my piszemy, co może im się w przyszłości bardzo przydać, bo ja tu widzę dwa bardzo duże zagrożenia. W sumie to trzy. Pierwsze to oczywiście zagrożenie polityczne. Znowu mamy rok wyborczy, tak? I wchodzi ustawa, na podstawie której jakieś tam służby kontrolowane przez jakichś tam polityków będą wchodziły na mój Signal, Telegram albo na Signala Krzysztofa i będą czytali, co my tam piszemy.
Co już wiemy, że robili, bo dokładnie. Można by powiedzieć, że ta ustawa legalizuje wstecznie szpiegowanie przy pomocy Pegasusa, do którego nie było podstawy prawnej. I rząd, zamiast ukarać tych, którzy szpiegowali Pegasusem, między innymi, jak wiemy, no nie wiemy na 100%, czy to prawda, ale takie informacje się pojawiły, że także członków sztabów wyborczych partii opozycyjnych, partii, których absolutnie nie lubimy, ale kto wie, czy my nie byliśmy w analogicznej sytuacji.
Oczywiście, że
i
tak.
Ta ustawa legalizuje to. Po prostu w tej chwili będzie to legalne.
Bo ludziom się wciska kit, mówiąc im, ale o co wam chodzi? Przecież my chcemy tylko inwigilować, w sumie nawet nie inwigilować, łapać przestępców, tak? Że my chcemy szukać tych zorganizowanych grup przestępczych, które komunikują się ze sobą na Signale i policja musi mieć narzędzia, żeby z nimi walczyć. No a w praktyce potem się okazuje, że takim szefem zorganizowanej grupy przestępczej to jest szef sztabu wyborczego największej partii opozycyjnej. To jest ta osoba, którą akurat służby muszą wziąć sobie na radar i sprawdzać, co ona tam pisze u siebie w telefonie w trakcie kampanii wyborczej i liczą na to, że państwo w to uwierzycie. Więc pierwsze zagrożenie olbrzymie to jest zagrożenie polityczne. Drugie zagrożenie, jakie widzę, też polityczne, ale w długim terminie. Teraz wprawdzie oni to mają chyba prawo, pytanie, czy to będzie egzekwowane, żeby te dane z naszych komunikatorów to przechowywać przez rok. ale ja się w ogóle nie zdziwię, jeżeli za jakiś czas okaże się, że te dane są przechowywane 10, 20, 40 lat. I teraz zobacz, Krzysztof, do czego to prowadzi. Każdy kiedyś miał 15, 20, 25 lat i był młodym, głupim człowiekiem, który pisał i robił głupie rzeczy. I teraz obecnie świat jest tak szczęśliwie skonstruowany, a na pewno był, kiedy my byliśmy młodzi i głupi, że nikt nie wie, co my wtedy robiliśmy, bo to się nigdzie nie zachowało, tak? Mówiliśmy głupie rzeczy, robiliśmy głupie rzeczy i zapadło w mrokach niepamięci. A teraz młodzi ludzie korespondują ze sobą na takim Signalu, albo na Messengerze, albo piszą jakieś głupoty w grupach na Facebooku i pan służbista będzie to wszystko archiwizował i za 40 lat wam wyjmą, bo ktoś z was może mieć teraz 20 lat i myśli, napiszę głupotę do kolegi, nie będzie to miało żadnych konsekwencji, ale za 40 lat ktoś z was może być premierem, albo ministrem, albo szefem dużego banku, albo jakiejś dużej korporacji i przyjdzie taki smutny pan i powie, no patrz, co my tutaj na ciebie mamy, jakie głupoty gadałeś 30 lat temu, jakie zdjęcia robiłeś, jakie robiłeś dziwne rzeczy, które mogą cię teraz po latach skompromitować.
Myślę, że przy tej okazji warto też, niech nasz komentarz ma pewien walor edukacyjny, powiedzieć, że to nie jest tylko problem z polskimi służbami, na przykład w przypadku Facebooka, to jest oczywiście problem także z amerykańskimi służbami. Trzeba zdawać sobie sprawę, że ze wszystkiego, wszystko co piszecie na Messengerze nie jest waszą własnością, jest własnością korporacji Meta. Korporacji, która może dane, jeżeli tak będzie do tego prawem zobligowana, udzielić rządowi amerykańskiemu. Więc w tej chwili mówimy o dostępie do danych. Tutaj polskie służby chcą sobie to zalegalizować, otworzyć do tego ścieżkę, żeby mieć to w czasie rzeczywistym. Swoją drogą, ciekawy przykład asertywności wobec platform internetowych. Ciekaw jestem, czy im się to uda, żeby rzeczywiście, czy to Facebook, czy, bo przypomnijmy, że Meta, właściciel Facebooka, jest też właścicielem WhatsAppa, jednego z popularnych komunikatorów umożliwiających szyfrowanie komunikacji. Ciekaw jestem, czy rzeczywiście te korporacje dadzą polskim 9 różnym służbom takiego backdoora. Na ich miejscu oczywiście bym tego nie zrobił, natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te dane już wcześniej trafiały i do polskich służb, i do prokuratury, i oczywiście do służb amerykańskich, więc ogólnie trzeba ostrożniej, że tak powiem, prywatna komunikacja w internecie. To jest zjawisko rzadko spotykane i trzeba bardzo, bardzo ostrożnie. Nie tylko ze względu na tę ustawę, ale jest jeszcze jeden wątek w tej ustawie, poza tym szpiegowaniem, który myślę, że warto powiedzieć, a mianowicie cenzura. Cenzura może nie tyle treści, co działania konkretnych platform czy aplikacji. Mianowicie rząd chce sobie tą ustawą zapewnić możliwość zmuszenia operatorów, by w ciągu, zdaje się, 6 godzin wyłączyli te aplikacje, czy te oprogramowanie, czy sposób działania tych, nie wiem, sieci społecznościowych, czy jakiegoś rodzaju narzędzi komunikacyjnych, które służby sobie zażyczą. Myślę, że to są bardzo niebezpieczne przepisy. Zwracam uwagę, że nie mówimy tutaj o wyroku sądu. Mówimy tu o arbitralnych decyzjach instytucji państwowych, no, nazywanych siłowymi.
I to będzie użyte, jeżeli będzie potrzebne. Zwróćcie Państwo uwagę, co się działo w państwach, w których pojawiały się jakieś protesty, na przykład w Hongkongu albo w Turcji, podejrzewam, że w jakimś Iranie również. Jak tylko ludzie zaczynają protestować, to ktoś tam robi tak i nagle komunikatory wysiadają i ludzie nie mają jak się ze sobą komunikować.
Przecież jakby czy to... nawet w Stanach. No przecież skasowanie Trumpa z platform społecznościowych było następstwem przypisania mu odpowiedzialności za atak na Kapitol. Odpowiedzialność polegała na tym, że nie dość aktywnie zachęcał do przestrzegania prawa.
No tak, więc jego wina. No i teraz jest problem taki, że albo ktoś zostanie osobiście usunięty z internetu, albo cały komunikator zostanie wyłączony i nawet jak będziecie chcieli się ze sobą skontaktować, żeby tam razem przeciwko komuś protestować, to nie będziecie mieli jak, bo już takich fizycznych adresów to mało kto pamięta i to nie jest tak problem znaleźć, takie łatwe znaleźć kogoś, jak nam wyłączą media społecznościowe. Zresztą zwróćcie uwagę, że co robi nasz rząd? No jest tutaj, widzę, wielkie postępy w produkcji papieru, a równocześnie idzie w kierunku likwidacji papieru, to znaczy gotówki. Ja tu widzę takie zagrożenie, którym chciałbym się z wami podzielić. No bo zobaczcie, jak będą wchodziły tego rodzaju ustawy i oni będą wiedzieli o nas wszystko, no to będą następnie będą wyciągali konsekwencje z tego, co o nas wiedzą i na przykład będą nas oceniać. Tak jak to się w Chinach na przykład dzieje, że jak Chińczyk zachowuje się tak, jak chce komunistyczna partia Chin, to jest dobrze, dostaje punkty, a jeżeli zachowuje się źle, to ma punkty ujemne i wtedy traci możliwość na przykład wjazdu do restauracji czy kupienia biletu na samolot, bo ma za mały ten ranking społeczny. I to u nas idzie dokładnie w tym samym kierunku. Więc będą wiedzieć u nas wszystko i nas oceniać. Następnie, jeżeli zlikwidujemy gotówkę, to każda płatność będzie musiała iść albo kartą, albo przelewem. Czyli będą wiedzieli o każdym naszym wydatku. No i tu się włącza Kanada sprzed roku, kiedy jak ktoś poszedł na protest przeciwko obostrzeniom, to stracił dostęp do konta bankowego. I gdyby nie miał gotówki, to by sobie nawet chleba nie kupił, ani paliwa, żeby do domu wrócić. I niestety u nas też to zmierza w tym samym kierunku. Totalna inwigilacja, totalna kontrola każdego człowieka. Będą wiedzieć o nas wszystko, co piszemy, co myślimy, komu za co płacimy i będą nas w stanie odciąć zarówno od internetu, jak i od naszych pieniędzy, no bo nagle się okaże, jak nie mamy gotówki, to bez pozwolenia urzędnika i banku nikomu nawet za nic zapłacimy. Idą czasy niewolnictwa, jeżeli się zgodzimy na przepychanie takich rzeczy, co tutaj rząd z opozycją radośnie razem przegłosowują.
No to muszę powiedzieć, że się całkowicie zgadzam. Jeszcze dodam do tego trzy swoje grosze. To znaczy w różnych państwach już w tej chwili są konstruowane narzędzia i przede wszystkim są konstruowane w Unii Europejskiej, gdzie w Brukseli jest w tej chwili władza, która nad nami panuje i składa te, prawda, przedstawia to menu, według którego polski rząd ma działać i które ma realizować. I mówi się już otwarcie o konstruowaniu być może na wzór chiński właśnie takich wskaźników. Na razie na przykład dla przedsiębiorstw, ale docelowo mówi się też o obywatelach, tak? To znaczy mówi się o paszportach węglowych na wzór paszportów covidowych, a więc jakimś sposobie elektronicznej agregacji danych co do tego, jak nasze produkty i usługi mają te wskaźniki emisji CO2 i na tej podstawie, żeby kontrolować po pierwsze nasze zachowania, a następnie wytyczać granice naszych zachowań. Druga sprawa to raportowanie ESG, coś o czym na razie mówi się wyłącznie w wąskich kręgach biznesowych, a co ma objąć przymusowo wszystkie przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i już pod to są położone prawne podstawy, gdzie mają być uwzględniane nie tylko kryteria emisyjne, ale też jakieś takie miękkie kryteria zahaczające o tak zwaną sprawiedliwość społeczną, czyli różne programy istotne dla kręgów progresywnych. Więc będzie tak zwany wokeizm forsowany do przedsiębiorstw odgórnie. Następnie mamy certyfikaty energetyczne, wskaźniki emisyjne. To wszystko było dopinane pod koniec zeszłego roku, w listopadzie, w grudniu w instytucjach unijnych w ramach wdrażania pakietu Fit for 55, o czym w polskich mediach prawie wcale się nie mówiło. I to ma zmienić i koszty budownictwa, i koszty transportu. W gruncie rzeczy to będzie zmieniać prawie całkowicie nasze życie, które może się stać nie do poznania i może być wszechstronnie kontrolowane. I nie jest to, powiedziałbym, przyszłość szczególnie pociągająca.
Jest to przyszłość przerażająca, a nie szczególnie pociągająca, no bo zwróćcie Państwo uwagę, jak ten schemat wygląda. To jest dokładnie to samo, co z tymi certyfikatami węglowymi, tak? Że na początku pewna branża miała obowiązek kupować te prawa do emisji CO2, a teraz już na Zachodzie mówi się, że my będziemy mieli indywidualne limity na CO2. To znaczy tam w Niemczech teraz rozważa chyba 3 tony rocznie na osobę. To znaczy, że macie pieniądze na koncie, nie macie już gotówki, wiedzą o każdym waszym wydatku, kupujecie sobie stek. No to stek składa się z krowy, krowa jadła dużo trawy, potem emitowała to CO2 i już wam limit schodzi. Następnie chcecie kupić na przykład benzynę do swojego samochodu i znowu wam schodzi trochę limit. Nie daj Boże bilet na samolot, wtedy dopiero wam limit schodzi. Okazuje się, że macie pieniądze i nie jesteście w stanie kupić tego, co chcecie kupić, bo już wam się limit skończył. I dokładnie ten sam mechanizm będzie powtórzony z tym ESG. Na początku mamy tylko i wyłącznie liczenie, raportowanie, bez wyciągania żadnych konsekwencji. Duże firmy będą musiały mówić.
To jest jeszcze taki pierwszy kroczek.
Tak,
taki
pierwszy krok.
Nieszkodliwy pierwszy kroczek.
Obejmujemy duże firmy, żeby przypadkiem nikomu krzywda się nie wydarzyła. Jak my
kto się ujmie za dużą firmę?
Kto się ujmie za wielką korporację? No nikt, no bo nikt nie lubi wielkich korporacji. I wielka korporacja zacznie sobie raportować, ile tam emitują tego dwutlenku węgla, ilu ich pracowników jeździ rowerem, ilu pije sojowe
latte. Czy tam parytet mają spełnione.
Czy mają te parytety, czy wszystkie 50 płci mają swoich przedstawicieli w zarządzie albo w radzie nadzorczej, czy swoje toalety mają, czy są tylko dwie toalety, czy może 15 dla każdej kolejnej płci. I to na razie tylko mamy raportowanie. Potem jest kolejny szczebel, że średnie firmy się muszą do tego stosować, a potem będą wyciągane konsekwencje z tych punktów. Jeżeli firma będzie miała za dużo punktów, to na przykład nie dostanie, albo za mało punktów, nie dostanie kredytu. Już teraz przecież PZU ogłosiło, że chyba do 2025 będzie zeroemisyjne. Do 2035, jeżeli dobrze pamiętam, mogłem się pomylić rok i zaraz mnie tu z fact-checkingują demagodzy, to ich podwykonawcy muszą być zeroemisyjni, a po 2040, ale głowy nie dam, klienci PZU muszą być zeroemisyjni. No to co oznacza? No, że nie ubezpieczymy samochodu, jeżeli go będziemy mieli, jeżeli nie będziemy zeroemisyjni. A to zaraz zostanie rozszerzone na kolejne kategorie, czyli jeżeli nie zatrudniamy wystarczająco dużo ludzi pijących sojowe latte, to na przykład nie dostanie nasza firma kredytu. A końcowy etap to jest oczywiście liczenie tego wskaźnika ESG, czy jak go nazwiemy wtedy inaczej, dla każdego człowieka. Jeżeli wy się źle zachowujecie, to od razu nie macie punktów, nie kupicie biletu, nie dostaniecie kredytu, może mieszkania nie dostaniecie i idą totalitarne Chiny. Oni dokładnie to chcą zrobić.
No i ktoś powie, że Sławek fantazjuje albo głosi teorie spiskowe, natomiast ja dorzucę kilka przykładów na to, że to już wchodzi i to nie gdzieś, prawda, w jakichś najbardziej progresywnych państwach za granicą, ale właśnie w Polsce. Mianowicie, polskie banki już w tej chwili, jeżeli ktoś sobie wejdzie na konto na swoją bankowość elektroniczną i jest w którymś z tych bardziej nowoczesnych banków, to zobaczy, że te banki analizują nasze wydatki, nawet same nas o tym informują, prawda, że twoje wydatki na coś tam, na takie cele wyniosły tyle, może chcesz oszczędzać, może to, może tamto. Wydaje się to nieszkodliwe ułatwienie. Natomiast jeden z polskich banków już zapowiedział, że na podstawie tej analizy ruchu na naszych kontach, na naszych kartach płatniczych będzie szacował nasz ślad emisyjny. Szacował, no nieszkodliwe, po prostu zostaniemy poinformowani, jakie tam emisje wynikają z naszych wydatków. Nieszkodliwe, a to zobaczymy, jakie z tych szacunków będą później wyciągane wnioski. Następny przykład. Ostatnio była informacja, że okazuje się, że w jednym z polskich banków nie można wyciągnąć pieniędzy z bankomatu, jak się nie odznaczy, skąd się te pieniądze ma. To jest nowa jakość, żeby takie informacje przedstawiać. I okazuje się, że bankomat, który wydawał się jest urządzeniem elektronicznym, które po prostu wykonuje polecenia, będzie nas tutaj oceniał, czy my się kwalifikujemy, czy się nie kwalifikujemy do wypłaty z bankomatu, a w międzyczasie rząd Prawa i Sprawiedliwości, rzekomo prawicowy, zacieśnia przepisy dotyczące posługiwania się gotówką. Z każdym rokiem okazuje się, że te kwoty, którymi możemy się legalnie posłużyć w rynkowych transakcjach, są coraz mniejsze. Następna sprawa, jeżeli chodzi o te wskaźniki ESG związane z emisyjnością. Już w tej chwili banki odmawiają finansowania firmom, które robią coś związanego z branżą węglową. To się wymknęło nawet jednemu z ludzi z rządu, że oni nie mogą, prawda, tamtego górnictwa utrzymać, rozwinąć, bo żaden bank finansować tego nie chce. To ciekawe swoją drogą, bo kilka banków podlega pod rząd, czy te banki podległe pod rząd też nie chcą. Znając życie pewnie nie, bo już tam się menadżerowie rządzą modą europejską.
Zdobycia nie, natomiast chyba we wrześniu rozmawiałem z człowiekiem, który zajmował się handlem węglem i on powiedział, że chyba dopiero wtedy, czyli jesienią, banki państwowe, takie jak PKO BP czy PKS-a, uwolniły możliwość kredytowania handlu węglem. No bo pamiętacie Państwo atmosferę z wakacji, kiedy okazało się, że nie będzie węgla na zimę i wszyscy się rzucili, żeby kupować i ściągać węgiel. No tylko problem był taki, że nikt nie mógł dostać kredytu obrotowego na zakup węgla, bo nawet państwowe banki na to nie pozwalały.
No i kompletnie mnie to nie dziwi, dlatego że jeżeli Mateusz Morawiecki sam zadeklarował, że jego rząd będzie realizował cele zrównoważonego rozwoju ustanowione przez globalistów z ONZ, na marginesie chyba w tej chwili trwa te światowe forum ekonomiczne, na którym też takie rzeczy przepychają, zatwierdzają i promują. Jeżeli PZU, które jest przecież państwową firmą, zadeklarowało, że będzie zmierzać do zero emisyjności, ciekaw jestem, czy w ramach tego przestaną może używać komputerów, które też nie są przecież zeroemisyjne. Jeżeli szefem resortu środowiska w rządzie PiS-u był człowiek, który sam do Polski tutaj Gretę Thunberg sprowadzał jako gwiazdę, no to o czym my w ogóle mówimy? Tu po prostu rządzi teoretycznie tak zwana prawica, która prawicą żadną nie jest, a tak naprawdę realizowany jest program globalistyczno-lewicowo-progresywny i tylko opinie publiczne mydlone są oczka, żeby się nie połapała i od czasu do czasu usłyszała jakiś patriotyczny frazesik. Ostatnia rzecz w zakresie tego, o czym tu wspominamy, tych przykładów, jak to już wchodzi i działa, to jest pieniądz cyfrowy. Pieniądz cyfrowy, na którym także nasz Narodowy Bank Polski ogłosił, że rozpoczyna pracę, żeby go tworzyć i żeby ktoś się tutaj nie omylił, że pieniądz cyfrowy, pieniądz elektroniczny, że to jest jedno i to samo. Otóż nie. Pieniądz elektroniczny, którym się w tej chwili możemy posługiwać, tym się różni od pieniądza cyfrowego banków centralnym, nad którym w tej chwili pracują banki centralne i Unia Europejska oficjalnie nad nim pracuje, że będzie znaczony, będzie można śledzić bieg każdej pojedynczej jednostki wartości, przypisać, jak ona przepłynęła pomiędzy ludźmi, rekonstruować to i kontrolować to. I to jest ogromne zagrożenie.
No w tym momencie mamy konta w banku i bankiem bezpośrednio nie zarządza urzędnik ani państwo, tylko właściciel banku, tak?
W związku z czym, przynajmniej co do zasady. No,
są pośrednie wpływy, ale nie bezpośrednie. Więc jak mamy pieniądze w banku to, i państwo chce nam zrobić krzywdę, to najpierw musi iść bank do tego, żeby zrobił nam krzywdę. A jak będzie pieniądz cyfrowy, to nie będzie banku, bo będziemy mieli konta bezpośrednio w banku centralnym. W związku z czym nie będzie tego prywatnego pośrednika pomiędzy państwem a człowiekiem i każdy z nas będzie miał bezpośrednio konto, znaczy jak to wejdzie, będzie miał bezpośrednio konto bankowe zarządzane przez ludzi z banku centralnego, kontrolowanego w całości przez państwo. Więc jeden szczebel tego łańcucha zniknie i kontrola zrobi się jeszcze bardziej dotkliwa.
No i żeby ktoś tego nie pomylił z kryptowalutami, bo brzmi to teoretycznie dość podobnie. Nawet oba rozwiązania zdaje się mogą być oparte na blockchainie. Natomiast w praktyce to, co jest tym marzeniem, które realizują kryptowaluty, to jest pieniądz niezależny od wpływu urzędników. Natomiast pieniądz cyfrowy banków centralnych to ma być pieniądz w 100% kontrolowany przez urzędników. I najlepszym świadectwem tego jest fakt, że liderem w jego rozwoju w tej chwili są Chiny. To nie przypadek.
Dokładnie. Kryptowaluty są zaprzeczeniem tego CBDC. Tak? To są dwie zupełnie przeciwne rzeczy. Tu mamy pełną niezależność, czyli kryptowaluty od państwa, a tu mamy pełną zależność od państwa. Tego w ogóle nie można porównywać.
Kolejny temat, który na ostatnim posiedzeniu Sejmu się pojawił i gdzie ujawniła się ciekawa koalicja pomiędzy rządem a tak zwaną totalną opozycją. Ustawa o Sądzie Najwyższym, a tak naprawdę o wszystkich sądach i wszystkich sędziach w Polsce i wszystkich instytucjach konstytucyjnych państwa polskiego. Ustawa, co do której wiele autorytetów prawnych stwierdziło, że jest sprzeczna z konstytucją, co do której większość instytucji wypowiedziała się bardzo krytycznie i co do której ani premier, ani minister do spraw europejskich nie ukrywają, że jest to ustawa napisana pod dyktando Brukseli, zgodnie z ich wytycznymi i w zakresie, której my jako posłowie nie możemy wprowadzać poprawek, bo na tej podstawie mamy dostać pieniądze z KPO.
To jest po prostu skandal, ja tego nie potrafię zrozumieć. Ta sama ustawa, której w zasadzie nic się nie zmieniło, przyszła do Sejmu w grudniu, tak? I wtedy tak, prezydent Andrzej Duda powiedział, że ona jest niekonstytucyjna. Naczelnik Jarosław Kaczyński powiedział, że ona doprowadzi do destrukcji państwa polskiego. Nie poparły jej najważniejsze osoby w Prawie i Sprawiedliwości. Wszystkie autorytety prawne mówią, że jest jawnie niekonstytucyjna, ponieważ zleca Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu zakres działań, które nie podlegają na mocy konstytucji pod NSA, bo zakres spraw NSA jest zdefiniowany w konstytucji. Więc mamy ustawę rażąco sprzeczną z konstytucją, która według wszystkich w grudniu była nie do przyjęcia i ta sama ustawa nagle w styczniu stała się dla wszystkich do przyjęcia. Nagle stała się konstytucyjna, nagle przestała być destrukcyjna dla państwa polskiego. Ja tego nie rozumiem. Zresztą jakie to ma skojarzenia historyczne. Przychodzi komisarz i daje nam ustawę, w sensie wam w Sejmie, i mówi, musicie ją przyjąć bez żadnej poprawki, nic nie możecie w niej zmienić. Przecież to są jakieś czasy z XVIII wieku, kiedy mieliśmy jakiś Sejm Niemy, czy jakieś zatwierdzanie drugiego rozbioru Polski, że przychodzi jakiś człowiek ze wschodu, z naszego państwa okupacyjnego, mówi, macie to przyjąć i tak ma być. No i wtedy chociaż można było zostać wywiezionym na Syberię, jak ktoś się nie zgadzał, a teraz oni to dobrowolnie przepychają.
I szczyty bezczelności, przewrotności popił tutaj premier Mateusz Morawiecki, mówiąc, że od tego zależy nasza suwerenność, czy my tą ustawę przegłosujemy. Rozumiecie? Nasza suwerenność zależy od tego, czy przegłosujemy ustawę, która jest nam narzucana i która jest sprzeczna z naszą konstytucją i która zarówno zdaniem nie wiem, prawicy, jak i lewicy, zarówno starych sędziów, jak i nowych, jest po prostu niekonstytucyjna i niepraworządna. Ja sobie zadałem trud i przeczytałem stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości. To jest porozumienie wszystkich tych organizacji, które walczą z PiS-em, walczą z ministrem Ziobrą, walczą z tak zwaną reformą sądów, której nigdy nie było. I oni miażdżą tą ustawę. Można by powiedzieć, że to jest ustawa dla nich. Oni ją miażdżą jako niekonstytucyjną, jako niepraworządną, jako ustawę, która sparaliżuje NSA, jako ustawę, która obniży dostęp obywateli do sądów. Więc w tym sensie występują też razem z nami, z Konfederacją Konfederacją przeciwko Unii Europejskiej. To bardzo ciekawy przypadek. Natomiast ich reprezentanci polityczni, i dlatego tutaj zdecydowaliśmy się to komentować, żeby też nie przekształcić naszego programu w seminarium prawne, ich reprezentanci polityczni, to jest najciekawsze, nie zagłosowali przeciwko tej ustawie. Znów pokażę może najpierw krótko te wyniki. Je omówię. Mianowicie mamy tutaj głosowanie nad całością projektu. Już ona poszła do Senatu. W Sejmie się tutaj na razie przynajmniej nic ciekawego nie wydarzy więcej. No i PiS nie miałby większości, bo środowisko Zbigniewa Ziobry nie głosowało za tą ustawą. Natomiast kto się wstrzymał, dając szansę PiSowi na większość? Wstrzymała się prawie cała Koalicja Obywatelska. Wstrzymała się prawie cała Lewica. Wstrzymał się cały PSL. Gdyby nie te trzy partie, które chodziły ze świeczkami, skandowały konstytucja i wolne sądy, to ta ustawa nie wyszłaby w ogóle z Sejmu. Ona po prostu zostałaby w zeszłym tygodniu na posiedzeniu Sejmu odrzucona. Co się stało, że te partie, zwące same siebie totalną opozycją, pozwoliły PiS-owi przegłosować tą ustawę, którą same twierdzą, że jest niekonstytucyjna i że nie rozwiązuje problemu praworządności? Czy ty masz jakąś teorię?
Znaczy, wiadomo, że co się stało. No, pomachali im palcem w Brukseli. Macie to przyjąć, więc wszyscy to przyjmują bez żadnej refleksji. To jest tak niesamowite i to jest tak grube. Od ilu? 6-7 lat mamy w Polsce dymy o praworządność, tak? Te wszystkie te marsze, ten Wałęsa w tej koszulce, konstytucja, ten cały kod. Wszyscy, żeby walczyć o praworządność, walczyć o naszą konstytucję, po czym wszyscy głosują, próbują przywrócić praworządność poprzez wprowadzenie ustawy sprzecznej z konstytucją. To jest z definicji niepraworządne. To się w ogóle nie klei. To jest tak, jakbyśmy chcieli, o, wiem co, chcielibyśmy wyplenić kanibalizm, tak? Byśmy napadli na wioskę kanibali i wszystkich zjedli. To oni właśnie coś takiego...
To byłoby jeszcze działanie skuteczne, a ta ustawa nie prowadzi...
Jak skuteczne? Bo wtedy my byśmy byli kanibalami. No w ogóle byśmy mieli drugą wioskę kanibali. W ogóle byłoby nieskuteczne.
No właśnie. Przynajmniej można się zacząć spierać. Natomiast ta ustawa nie gwarantuje absolutnie niczego poza jednym wielkim hasłem w sądownictwie. Ja zakładam, że już gdzieś to do naszych sympatyków, widzów dotarło, ale ja przypomnę, że ta ustawa gwarantuje każdemu sędziemu bezkarność za kontestowanie i lekceważenie wszystkich konstytucyjnych instytucji w państwie, bezkarność za kwestionowanie wszystkich kolegów sędziów z zawodu. Ona odbiera de facto prezydentowi kompetencje do powoływania sędziów, bo stwierdza, że każdy sędzia sam będzie weryfikował, który sędzia został prawomocnie powołany. Dotyczy to naturalnie wraz z powołaniem sędziów, dotyczy to wszystkich wyroków, które oni wydają, więc to wprowadza państwo w coś, co ja nazwałem ustrojowym relatywizmem. A mądre głowy profesorskie nazywają to rozproszoną kontrolą konstytucyjności. Jakbyście chcieli użyć mądrego terminu.
Jeżeli komuś,
na anarchię.
Jeżeli komuś przeszkadza bałagan w polskim sądownictwie, to teraz będzie jeszcze większy, tak? To już był porządek, teraz będzie tylko gorzej, bo jeżeli dobrze rozumiem, ktoś dostanie wyrok, po czym się okaże, że ten wyrok był wydany przez kogoś, kto nie był sędzią.
I już takie sytuacje miały miejsce.
I wtedy nie wiem, czy mamy wyrok, czy go nie mamy.
Rzeczpospolita opisała przypadek, gdzie zdaje się skorumpowany sędzia albo prokurator miał iść do aresztu, gdzie były dowody jego korupcji nagrane przez służby, ale sędzia, który rozpatrywał odwołanie od decyzji aresztowej, stwierdził, że ten, co go, prawda, do aresztu posyłał, to nie jest sędzia, tylko neosędzia powołany nie przez KRS, tylko przez neo-KRS i prezydenta, który według niego nie miał prawa go powołać, w związku z czym na wolność.
No i tak wygląda przywracanie praworządności przez Unię Europejską.
A wiesz, co jest najlepsze? Że rząd jedyne, co ma od Unii Europejskiej, to ma tweeta komisarza Didera Rindersa, zdaje się, tak? Nie mają nawet na piśmie tego, że dostaną chociaż jedną transzę pieniędzy. Nie mają na piśmie nic.
I powtórzę, że ja stawiam, że ten rząd nie dostanie żadnej kasy z żadnego KPO, ponieważ tych kamieni milowych to nie mają od groma i nie widzę opcji, żeby spełnili każdy jeden z tych kamieni milowych. To im się po prostu może nie udać. Od tego zależy, czy kasę dostaną. Zresztą co znaczy dostaną kasę? Dostaną, kurde, kredyt, tak? My możemy pożyczyć pieniądze. I to jest jedyne, co dostaniemy w zamian za to, że sobie taki bałagan w prawie robimy.
Które spłacimy wielokrotnie w podatkach unijnych, które są w nowomowie unijnej nazywane nowymi zasobami własnymi. Jak ktoś z Was usłyszy termin nowe zasoby własne, to jest kryptonim, którym w nowomowie unijnej ukrywane są podatki unijne i które już były przeprowadzane w poprzednich latach przez Sejm, między innymi w tak zwanej ustawie upoważniającej prezydenta do ratyfikacji decyzji o zasobach własnych. Nikt tego Polakom nie tłumaczy. Konfederacja jest jedyną siłą polityczną, która te rzeczy wychwytuje, stara się ostrzegać. Jeżeli w wyborach nie spowodujemy, żeby ludzie, którzy to wszystko przepychają przy nieświadomości opinii publicznej, nie mieli większości, to będziemy tym jarzmem obciążeni i, jak to kiedyś powiedziałeś, eurokraci będą orać nami pole. Na tym kończymy nasz przegląd legislacji. Zaledwie z jednego posiedzenia Sejmu, licząca ponad 3000 stron, ustawa o szpiegowaniu Polaków, kuriozalne, łamiące konstytucję ustawy, mające rzekomo przywracać praworządność, zmiany prawa wyborczego poparte przez Lewicę i PSL w roku wyborczym pod siebie. Jakby komuś było tego wszystkiego mało, to w kolejnym naszym spotkaniu pewnie będziemy mieli już materiał z kolejnego posiedzenia Sejmu, które zapowiada się nie mniej ciekawie.
Czy osobiście wolałbym, żeby był mniej ciekawy i żeby na każdym posiedzeniu tego rodzaju potworki nie były uchwalane. Ale co uchwalą, to już na to na razie wpływu nie mamy. Mam nadzieję, że to się zmieni. Natomiast mamy wpływ na to, o czym mówimy w naszym programie, więc jeżeli macie jakieś szczególne życzenia, zamówienia, oczekiwania, to piszcie w komentarzach, co chcielibyście, żebyśmy skomentowali w kolejnym odcinku.
Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale komentarze pod poprzednim naszym nagraniem zostały wszystkie przeczytane i przeanalizowane. Pozdrawiamy Was serdecznie, dziękujemy za uwagę. Udostępniajcie ten materiał.
Do zobaczenia.